dziesiątki miliardów dolarów dla Ukrainy.
Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę o pomocy właśnie Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi.
To wspaniały dzień dla pokoju na świecie, komentuje przywódca.
Wypadki utrudnienia na krajowej 902 w Wielkopolsce.
Ale też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
Już za chwilę też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Naszym gościem Grzegorz Schetyna, senator PO.
Pentagon rusza z wysłaniem nowej pomocy dla Ukrainy.
Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM pół godziny temu, Joe Biden podpisał ustawę przyznającą 95 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy, a także Izraela i Tajwanu.
I o tym z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Dzień dobry, na ten moment czekaliśmy pół roku. Joe Biden poinformował, że podpisał ustawę, która zawiera m.in. środki pomocowe dla Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że to dobry dzień dla Ameryki, dla Europy, dla pokoju, wolności. Wspieramy Ukrainę teraz, by powstrzymać Putina przed wciągnięciem Stanów Zjednoczonych w wojnę w Europie w przyszłości, dodał Joe Biden. Jeśli Putin wygra w Ukrainie, następnym ruchem może być bezpośredni atak na naszego sojusznika z NATO. Gdyby tak się stało, to nie będziemy mieć innego wyjścia, jak przyjść naszym sojusznikom z pomocą, tak jak oni pomogli nam po zamachach z 11 września, podkreślił Biden w czasie przemówienia. W klapie marynarki miał wpięte flagi USA i Ukrainy. W tej chwili rusza dostawa uzbrojenia dla Ukrainy, w pierwszej kolejności amunicja do systemów obrony powietrznej i artylerii oraz systemy rakietowe i wozy opancerzone. W kolejnych dniach Biden będzie ogłaszał następne pakiety pomocowe z przyznanych właśnie pieniędzy. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
W Sejmie debata nad projektami ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. To jeden z kluczowych elementów planu przywracania praworządności, który zapowiadała koalicja rządząca.
Uchwalenie tych ustaw oznaczałoby fundamentalną zmianę w Trybunale. Z informacjami o ich treści nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, co miałoby się zmienić?
Przede wszystkim według projektów nieuprawnieni do orzekania byli i są tak zwani sędziowie dublerzy wybrani 8 lat temu na obsadzone wcześniej miejsca. To zaś wymusza uznanie za nieważne wszystkich 85 wyroków wydanych przez Trybunał z ich udziałem i znalezienie sposobu na uniknięcie przy tym wywołanego przez to chaosu prawnego. Co przy tym istotne, ważność zachowałyby wyroki w sprawach skarg konstytucyjnych obywateli i pytań kierowanych do Trybunału przez sądy. Projekty zdecydowanie ograniczają dotyczące wyboru składów orzekających uprawnienia prezesa Trybunału i do 3 lat ograniczają długość jego kadencji. Według propozycji sędziowie Trybunału mieliby też być wybierani przez Sejm większością aż 3/5 głosów, co sprawi, że skład Trybunału nie będzie mógł być zdominowany przez żadną ze stron sceny politycznej. Oba projekty mają być zaopiniowane przez Komisję Wenecką i OBWE. W maju w ich sprawie ma się też odbyć wysłuchanie publiczne.
I ważne informacje z polskich dróg. 2 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 902 w miejscowości Genowefa w Wielkopolsce.
To odcinek Konin-Kościelec. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe i trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
W pobliżu Lijewa między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Auto osobowe uderzyło w barierę.
Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi.
To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i słuchamy.
A moim gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, larum grają naprawdę wszyscy na jedynki do Parlamentu Europejskiego. Pan zostaje we Wrocławiu, w Polsce?
W Senacie.
No w Senacie, no ale jednak.
No ale przyzna pan redaktor, że 15 października obchodziliśmy ważne wybory zwycięskie dla Koalicji Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej. I to parę miesięcy temu. Nikt z senatorów nie wybiera się do Parlamentu Europejskiego. Też z tego powodu, że konieczne byłyby uzupełniające wybory.
Ale więc posłowie i ministrowie, no tutaj naprawdę.
Posłowie, głównie posłowie, także kilku ministrów. Chodzi o dobrą reprezentację, ale wszystko jest przed nami.
Bartosz także Mięsienkiewicz powiedział, że chodzi o to, żeby byli umięśnieni. Bo potrzebuje umięśnionych polityczek i polityków.
Żeby byli twardzi, skuteczni. Dzisiaj mówił o tym przewodniczący premier Tusk. Ważne wybory, bo nie w niełatwym czasie, bo ten maraton wyborczy odczuwamy.
Ale chciał pan w ogóle startować. Właśnie pan jest też twardym zawodnikiem, doświadczonym. Walczył pan z Donaldem Tuskiem wiele razy.
Nie, no walczyłem z PiS-em przede wszystkim.
Ale chodzi mi o to, że razem z Donaldem Tuskiem.
A, razem z Donaldem Tuskiem z PiS-em.
Ale z Donaldem Tuskiem też się panu zdarzało. Że,
no, to, pan, to jest, ja bym powiedział tak, to są ważne wybory. Ja rzeczywiście po 26 latach w Sejmie jestem 4. miesiąc w Senacie i mam parę rzeczy do zrobienia. co prowadzę. Natomiast nie wiem, nie przesądzę. Być może w następnej kadencji skuszę się i przyjmę ofertę kandydowania do
Europy. A miał pan taką ofertę i ją odrzucił?
Nie, rozmawialiśmy.
Bo pan skusił.
Rozmawialiśmy o różnych wariantach, o różnych scenariuszach. Dzisiaj jestem w Senacie, jestem dumny, że mogę tworzyć koalicję obywatelską, która jest częścią koalicji demokratycznej 15 października.
Ale z tego, co pan mówi, to wynika, że po prostu senatorów nie brali.
Senatorowie nie byli w opcji z tego powodu, że zbyt krótki czas po wyborach wskazywałby konieczność, czy wymuszałby konieczność uzupełniających wyborów. To nigdy nie jest dobre, bo widzimy, jak z tą frekwencją jest dzisiaj. Słabsza, bardzo świetna frekwencja 15 października, przeciętna w pierwszej turze wyborów samorządowych, słaba w wyborach samorządowych, a za miesiąc następne wybory.
Więc... I stąd tak wielkie słowa Donalda Tuska, który mówi, że to są najważniejsze wybory w historii Polski.
Mówił, ale też miał dystans do tego kalendarza trudnego. Mówił o tym trudnym kalendarzu. Kwestia mobilizacji. My chcemy, przekonywujemy, że frekwencja, wybory są ważne, bo sytuacja bezpieczeństwa Europy, całego kontynentu, obecność sensownej ekipy poważnych, dobrych polityków, odpowiedzialnych polityków za wspólnotę europejską tam w Brukseli, w Strasburgu będzie kluczowa.
Dlatego... Tak, ale w sprawie wojny, bo pan premier dużo mówił o wojnie, o tym, że jest wojna, że nam grozi i tak dalej, ale w sprawie wojny polscy politycy i z PiS-u, i z Platformy w dużej mierze mówią jednym głosem.
Tak, ale przyzna pan, szczególnie Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe stanowią, to też będzie ważne, w jakiej części, o sile IPP Europejskiej Partii Ludowej.
Ale Polska 2050 już nie.
Będzie w Ryniu w innej grupie, która być może weźmie udział w koalicji, ale chodzi o to, że dzisiaj dobra pozycja Polski po 15 października, po wygraniu przez nas wyborów, potrzebuje politycznego skeszowania, tak bym powiedział. My musimy politykę polską i polską wprowadzić na pierwszą linię tworzenia polityki europejskiej i uważam, że to jest możliwe. I te wybory temu będą służyć, bo przypomnę, przecież po tych wyborach będzie ustawianie Komisji Europejskiej, tych najważniejszych funkcji szefa dyplomacji europejskiej, szefa parlamentu.
Radosław Sikorski?
To jest kwestia otwarta, ale uważam, że i to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo mam sporo spotkań z politykami europejskimi. Naprawdę Polska ma dobry czas po tych wyborach i wydaje mi się, że musimy zająć jak najwięcej dobrej, ważnej przestrzeni w polityce europejskiej. Do tego służyć będą wybory do Parlamentu Europejskiego.
Wspomniał pan o tym, że panie senatorze, że musicie walczyć o frekwencję. Naprawdę służy frekwencji wysyłanie po kilku miesiącach posłów, którzy się do czegoś zobowiązali, do Parlamentu Europejskiego, ministrów, którzy się do czegoś zobowiązali, do Parlamentu Europejskiego?
Tylko z drugiej strony mówi pan, że nie ma senatorów. Nie ma dobrych wariantów. Nie ma takich partii politycznych, takich ugrupowań, które mogą dysponować, nie wiem, kilkuset politykami, którzy poradzą sobie w każdych wyborach.
Myślę, i są gotowi. Ja mówię. Profesor Antoni Dudek mówi, to jest kompletnie niepoważny, klasyczny przykład psucia standardów politycznych. I mówi to o tym, że ministrowie tego rządu po kilku miesiącach zobowiązali się do czegoś i odchodzą.
Tylko, czyli w związku z tym, że jeżeli zrealizowali oczekiwania premiera, to mają prawa odejść i tu nikt komentatorów politycznych nie będzie decydował zamiast premiera, jak widzi swój rząd.
Minister Sienkiewicz miał przygotować ustawę medialną. Zdaje się, że nie ma ustawy medialnej.
Ale jest skuteczne, znaczy akurat minister Sienkiewicz popisał się skutecznością, jeśli chodzi o przejmowanie, o odbieranie mediów publicznych.
Ale obiecał, że będzie ustawa medialna i nie ma jej.
Ale zostawia projekt. No jest cztery miesiące po wyborach. No ja nie sądzę. To jest...
Kilka dni temu słyszeliśmy, że ten projekt jest jeszcze w powijakach, ostrożnie, nie ma go ani w parlamencie, ani nigdzie.
Poczekamy, ale jest pewnie w opracowaniu.
Jest Telewizja Polska w upadłości, w stanie...
Więc... No ale są przejęte, jest odebrane, PiS-owi udało się odebrać media publiczne i to jest duża zasługa, ogromna zasługa ministra Sienkiewicza.
Rozumiem, że to jest główna jego zasługa na tym etapie, ale zostawmy za chwilę do ministrów.
Nie główna, ale to też jest robienie porządku w kulturze i jej odpartynianie. Akurat Sienkiewicz się tym zajmował. Ma sensownych zastępców, dobry zespół zbudował, który zarządza ministerstwem.
Może spokojnie odejść.
I spokojnie,
ale
może podjąć inne wyzwania.
Że Parlament Europejski jest cmentarzyskiem politycznych słoni i sam zostanie słoniem?
Kto tak powiedział?
No, minister Sienkiewicz.
Nie, no,
3 tygodnie temu.
Politycznym słoniem.
Cmentarzysko politycznych słoni jest, no więc się pytam, no taki skuteczny polityk i zostanie politycznym słoniem i cmentarzyskiem.
Ale to jest proces, to jest proces.
Na cmentarzysku, panie senatorze, no, słonie to, nie chodzą.
Ja już nie będę. Dzisiaj Sienkiewicz jest bohaterem naszej rozmowy, bohaterem wyborów, jednogłośnego wyboru Rady Krajowej, którym wskazał go na pierwsze miejsce na liście w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim. Jest człowiekiem, rozmawiałem z nim po Radzie Krajowej, wygląda na człowieka szczęśliwego, który podejmuje nowe wyzwanie, więc serdecznie go teraz pozdrawiam.
To jest rozumiem niesamowite wyzwanie, że idzie na cmentarzysko.
Nie, no, ja nie będę cytował i tłumaczył jego wyrwanych, jak znam panie redaktorze, wiem, że pan potrafi wyciągnąć coś z kontekstu i wydaje mi się, że to tak jest. Mogę powiedzieć, Sienkiewicz będzie ważnym elementem klubu
na koniec,
parlamentarnego
IPP. Na chwilę temat wrócimy oczywiście do wyborów europejskich. Natomiast no, trudniej zapytać o podpisanie przez Joe Bidena ustawy o pomocy dla Izraela, Ukrainy i Tajwanu. To rozumiem jest dobra dla nas, dla Polski informacja.
Bardzo dobra. Bardzo dobra i oczekiwana. Tutaj też mieliśmy, wszyscy lobbowaliśmy i budowaliśmy takie przekonanie na każdym z możliwych poziomów, że to jest po prostu potrzebne, niezbędne i cieszę się, że to się stało, bo no zdarzyło się, widzieliśmy to razem w ostatnich dniach. Zmiana przez speaker Mike Johnson zmienił zdanie. Te informacje przyniesione przez CIA, przez służby amerykańskie były bardzo poważne i sytuacja na froncie dzisiaj jest też no, zła.
O to, kto wpłynął na te decyzje, to za chwilę jeszcze będę się o to pytał. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych.
Dziękujemy. Ta rozmowa toczy się, jak słyszeliśmy, w internecie. Polecamy.
A w Kielcach za nieco ponad pół godziny hit w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria zmierzy się z Magdeburgiem.
Połączymy się z naszym dziennikarzem sportowym.
Fakty wracają o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.